Śniadanie polityków.
Godzina 9.10. Witam w Śniadaniu Polityków w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Piotr Kubiak. Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj wiceminister infrastruktury Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska.
Dzień dobry.
Michał Urbaniak, poseł Konfederacji.
Dzień dobry Państwu.
I senator Leszek Czarnobaj, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Słyszę, że jesteśmy wszyscy w komplecie, tak więc zaczynamy. Wiele tematów. Zaczniemy na pewno rozmowę od procesu szczepień, który dzisiaj się rozpoczął. Dzisiaj szczepieni są seniorzy. Później przejdziemy do kwestii tego, czy otwierać gospodarkę, czy jej nie otwierać. Porozmawiamy również o 20-leciu Platformy Obywatelskiej i nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych, a także o ratowaniu życia Polaka w śpiączce skazanego w cudzysłowie przez brytyjski sąd na śmierć z pragnienia i głodu. Miejmy nadzieję, że uda nam się o wszystkim porozmawiać i zaczynamy od procesu szczepień. No, mimo zmniejszenia dostaw szczepionek przez firmę Pfizer do państw Unii, w tym także do Polski, dzisiaj rozpoczęły się szczepienia seniorów. Opozycja krytykuje oczywiście program, też jakby nie zważając, że doszło do ograniczenia dostaw szczepionek, co wpływa na zmiany w tym programie. I pytanie do ministra Horały. Jak pan ocenia ten priorytetowy chyba program podczas rządów Zjednoczonych Prawicy? Priorytetowy dla Zjednoczonej Prawicy, bo od tego może zależeć, od jego przebiegu może zależeć, jak potoczą się losy Zjednoczonej Prawicy. Czy wszystko działa tak, jak powinno? Poseł, pan minister Marcin Horała, proszę.
No, pewnie, jak to w życiu, sytuacji idealnych w ogóle nie ma. Po prostu się nie zdarzają. Takie, które, gdzie wszystko co do joty by wyszło i wszystko się dobrze udało. Natomiast na razie można ocenić ten program dobrze. To znaczy to, co w nim ewentualnie szwankuje, to co jest największym problemem, to po prostu liczba dostępnych szczepionek. No, mamy ich, ile mamy. W Polsce ich nie wyprodukujemy, czy rząd ich nie dorobi. I to jest taka najważniejsza, taka wąska bramka w tym całym procesie, przez którą ten proces musi przejść i przez który jest spowalniany. Poza tym, jeżeli już bym miał tak analitycznie podejść, no to niewątpliwie okazało się, że ten totalnie zdecentralizowany system służby zdrowia w Polsce, a taki mamy, gdzie przytłaczająca większość szpitali i chyba prawie wszystkie co do jednego, może z wyjątkiem, nie wiem, jakichś przychodni wojskowych, przychodnie POZ-y są albo prywatne, albo samorządowe. I w związku z tym, jak patrzymy na tą organizację szczepień, to różnie to wyglądało w różnych miejscach. W niektórych przychodniach one sprawnie tym zarządzały i te terminy, które miały, a te z kolei są uzależnione od liczby szczepionek przede wszystkim, zostały sprawnie rozdystrybuowane i pacjenci z kolejnej grupy zarejestrowani. A w niektórych przychodniach było to źle zorganizowane, pojawiły się kolejki, niepotrzebne nerwy. Ja mam nadzieję, że ta kolejna już lekcja pokazująca, że potrzebna jest jednak większa koordynacja państwa nad systemem służby zdrowia, że nie może być tak, że minister zdrowia i NFZ jest właściwie tylko sponsorem, daje pieniądze, a całe zarządzanie, organizacja jest po stronie samorządów czy prywatnych spółek, że chociaż w odniesieniu do szpitali powiatowych te propozycje, które mamy, żeby jednak zwiększyć tą koordynację na poziomie państwa, spotkają się w związku z tym przychylnością, bo widzimy, że ten system nie domaga na tym, że jest częściowo niesterowny, po prostu niesterowny. Ale tak jak mówię, mając to wszystko na uwadze, jak na to patrzymy, liczba zaszczepionych rośnie. Mamy 2 miliony zarejestrowanych, którzy już dostali swoje terminy i wiedzą do końca marca, kiedy będą szczepieni. Jak tylko pojawią się nowe szczepionki, to już na poziomie unijnym jest koordynowane, żeby trochę docisnąć, że tak powiem, tych dostawców szczepionek, żeby oni wywiązywali się ze swoich obowiązków. Jak tylko nowe szczepionki, nowe dawki się pojawią, to będą kolejne osoby rejestrowane.
Panie ministrze, a jak wygląda to dociskanie firmy Pfizer, bo słyszymy ze strony Włoch, że rząd włoski mówi tak, te firmy traktują nas jak jakichś biedaków, nie mamy szczepionek, nie możemy szczepić i zapowiadają pozwy. Czy polski rząd zapowiada, może zapowiedzieć niebawem taki pozew przeciwko firmom farmaceutycznym, które które no, chyba przelicytowały się ze swoimi możliwościami, a Komisja Europejska dosyć chyba niefrasobliwie podeszła do, że tak powiem, ich deklaracji. Niemcy zamówiły sobie 30, a nawet jak się mówi 50 milionów szczepionek poza porozumieniami. No, my mamy też poza porozumieniami 25 milionów szczepionek zadeklarowanych, no ale Niemcy zrobiły to, kiedy negocjowały dostawy szczepionek dla całej Unii Europejskiej. Czy możemy jakoś walczyć jeszcze o szczepionki na wolnym rynku? Czy będziemy to robić?
Oczywiście zawsze, kiedy pojawi się możliwość i dostępna będzie jakaś partia szczepionek w rozsądnym czasie. No bo swego czasu media obiegła taka sensacyjna informacja, jak to Polska zrezygnowała z 6 czy 7 milionów dawek szczepionki Moderny na rzecz Niemiec. Ja w tonie skandalu, no później okazało się, że to były szczepionki, które byśmy za rok zobaczyli. To wtedy w momencie, kiedy mamy już zakontraktowane do końca tego roku grubo ponad 60 milionów dawek. No więc wtedy, jeżeli tylko na rynku będzie możliwość, żeby zamówić jakieś szczepionki z sensownym czasem dostawy, no to oczywiście będziemy z takich możliwości korzystać. Natomiast no tutaj sytuacja jest nieubłagana. No są te moce przerobowe firm farmaceutycznych. One oczywiście starają się jak najwięcej produkować, no ale koniec końców jest to jakaś skończona liczba. I następnie ją trzeba dzielić. No przede wszystkim w ramach mechanizmu unijnego. Jako Unia, jako całość negocjując, mamy silniejszą pozycję negocjacyjną po prostu. Ale jeżeli, no tak jak pokazuje przykład Niemiec i przykład Polski również, jak pojawia się jakaś okazja na rynku, no to zawsze warto z niej skorzystać i dodatkowe dawki zabezpieczyć.
Minister Horała twierdzi, że wszystko jest dobrze, prawie wszystko, w zależności od przychodni, gdzie doszło być może, od różnych miejsc, także przychodni, gdzie mogło dochodzić do jakichś uchybień, jeśli chodzi o procesy, między innymi procesy rejestracji. Chciałem się zapytać pana posła Michała Urbaniaka, jak ocenia przebieg tego programu i co by zrobił lepiej, jeśli ma pan pomysł, pan poseł Urbaniak. Proszę bardzo.
Wie pan, trudno powiedzieć w tym momencie, co można by zrobić lepiej, skoro sytuacja też jest nowa i niestety, no, to są realia. Nie dziwi mnie to, że Pfizer nie dostarczy tylu też szczepionek, ile zadeklarował. Można powiedzieć, że jest jedną z niewielu firm, która w ogóle posiada takie szczepionki, więc może dyktować Polsce warunki, nie tylko Polsce zresztą, ale każdemu innemu krajowi może te warunki dyktować. Tak? A że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, no to wiadomo, że na podstawie...
No to mamy konsorcjum amerykańsko...
Mamy,
przepraszam, że wejdę w słowo, panie pośle, mamy konsorcjum amerykańsko-niemieckie.
No tak, no to faktycznie. No to tutaj Niemcy też naturalnie mogą więcej. Pierwszy raz, kiedy Niemcy mogą więcej i w Unii Europejskiej, i w ogóle w polityce też takiej międzynarodowej, no bo jest to też takie zamówienie, wbrew pozorom jest też polityczne. No i co do też kwestii zamówień tutaj ogólnoeuropejskich przez Unię Europejską, no zasadniczo widać, Niemcy dalej prowadzą swoją własną właśnie politykę i robią sprawy w interesie swojego państwa. Unia Europejska jest dla nich tylko narzędziem. Być może my powinniśmy właśnie tak samo podchodzić. I dobrze, że rząd tutaj dokupuje dodatkową dawkę poza tym głównym obiegiem Unii Europejskiej. No pytanie, jak to w praktyce będzie wyglądało? No, z tego, co czytałem też w doniesieniach medialnych, wczoraj bodaj minister Dworczyk mówił o tym, że do marca to szczepionki są, ale po marcu to nie wiadomo, co będzie. Więc mamy sytuację, w której pomimo tego, że szczepionka i tak jest jakby dobrowolna, sporo Polaków wcale nie ma zamiaru przynajmniej na razie się szczepić, mają prawo mieć wątpliwości, dobrze, dobrowolna. No to
są różne sondaże, 60-70% obywateli, nawet są takie sondaże, że chce się zaszczepić.
Jakby się chciało stworzyć trend, że ludzie w coś wierzą, to by się publikowało regularnie różne sondaże.
Panie pośle, to według według pana rząd w tej chwili działa dobrze, czy pan twierdza, że coś działa nie tak?
I w tej konkretnej kwestii staram się rządu nie krytykować. Jest naprawdę dziesiątki innych spraw, za które mogę krytykować rząd. W tej konkretnej kwestii, co do samego procesu szczepień, no staram się tego nie robić, bo widzę też, że przynajmniej w deklaracjach wygląda to w miarę przemyślanie. Zobaczymy, jaka będzie praktyka, bo to jest też ważniejsze. Sam fakt, że tych szczepionek nie będzie po marcu, nie jest szczęśliwy. Liczę, że tutaj rząd dogada się, załatwi inne szczepionki najpierw.
Mają być kolejne szczepionki dopuszczone do obrotu na terenie między innymi Unii Europejskiej. Teraz pan poseł Urbaniak nie chce krytykować rządu w tej kwestii akurat. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczymy, jak będzie dalej podczas naszego programu. A teraz chciałbym posłuchać opinii pana senatora Leszka Czarnobaja w tej kwestii, czyli przebiegu procesu szczepień. Panie senatorze, rozumiem, że pan będzie chyba miał inną ocenę niż poseł Urbaniak.
Panie redaktorze, nie, ja się w ogóle do wypowiedzi pana posła
Urbaniaka
nie odniosę. Ja bardziej chciałbym tutaj odnieść się do tego, co powiedział pan minister Horała, dlatego że tak, w wielu elementach się zgadzam, przecież...
W jakich pan się zgadza?
Od razu zapytam. Niech pan pozwoli, ja powiem.
Dobrze.
Decyduję, że powiem.
To słuchamy i czekamy.
Trudno sobie wyobrażać sytuację, żeby ktokolwiek w Polsce, łącznie z opozycją, krytykował rząd za określoną ilość szczepionek w Polsce. Ja natomiast uważam i podpisuję się również pod tym kierunkiem, o którym mówi pan minister Horała. Trzymajmy się tego, co dotyczy działań wspólnotowych Unii Europejskiej. Nie napadajmy jeden na drugi, ten tam kupił coś więcej. Przecież jeżeli czyta się to, co dotyczy właśnie zakupu niby, czy jakby promesy dotyczącej Niemiec, to my jesteśmy na podobnym etapie. Też mamy dodatkowo 25 milionów, ale jednak fundamentem powinien być wspólnotowy zakup. A jeżeli ktoś
Niemcy się wyłamały na początku negocjacji.
Na początku negocjacji, tak. Ale proszę poczytać, jak dzisiaj wygląda sytuacja. I jeżeli chciałbym tutaj powiedzieć o tym, co powinniśmy robić, oczywiście z mojego punktu widzenia, trzymajmy się wspólnotowych zakupów. Trzymajmy się tego, aby nikt się z tego nie wyłamywał. Ale jednocześnie bądźmy czujni to, o czym mówi pan minister Chwała. Rozmawiajmy, że w momencie zakończenia całego projektu w postaci wspólnotowych zakupów na 2 miliardy szczepionek, może warto mieć jakieś tam inne drogi. I jeżeli tego będziemy się trzymać, bo dzisiaj jest to rynek producenta, a producent będzie rozmawiał tylko z silnymi. Pojedynczym państwa nie mają tutaj...
Panie senatorze, może tutaj jest takie miejsce dla polskich firm farmaceutycznych, może politycy wszystkich opcji, nie wiem, przygłosowaliby jakąś ustawę, uchwałę, rozporządzenie, jakaś firma polska produkowała, zajęła się pracą nad taką szczepionką czy nad lekami.
Panie redaktorze, gdyby to tylko było takie łatwe w postaci uchwały sejmowej i senackiej, to na pewno...
Trzeba przeznaczyć pieniądze oczywiście.
Więc oczywiście tutaj, jeżeli rząd wyjdzie z taką propozycją, a myślę, że warto się również nad tym zastanawiać, jest to proces długotrwały wielkości nakładów i innych rzeczy, ale jest to pewien pomysł, nad którym warto się zastanowić. Ale teraz, panie redaktorze, jeśli chodzi o kwestie samych szczepień i Narodowego Programu Szczepień. Program szczepień, czyli narodowy ten program, to jest program, który powinien jakby mieć trzy takie ważne fundamenty. Planistyczny, organizacyjny i logistyczny. I chcę powiedzieć tak, że to nie jest tylko krytyka, żeby krytykować, tylko chciałbym zwrócić uwagę. To, co również powiedział pan minister Chorowa. Nie wszystko wyszło. I szczególnie trzeba zwracać uwagę na to, co nie wyszło. Co to znaczy nie wyszło? Przecież można powiedzieć, tak jak czytam, niektórzy określają, że jest to narodowy program nocnych kolejek. Że jest to program, który kompletnie został rozjechany, jeśli chodzi o kwestie zapisów. Przecież wiedzieliśmy, że 3 miliony w tej grupie jest, a milion szczepionek to będzie jakiś problem. Więc bardziej planujmy logistycznie, a nie tylko w sensie pewnej promocji i PR-u. Przecież jak dzisiaj...
Chyba trzeba promować między innymi numery telefonów, żeby mniej ludzi po prostu chodziło do przychodni,
panie
prawda?
Ale po co promować numery telefonów, jak system cię zablokował? Po co promować różnego rodzaju...
Różne numery telefonów, może i było ich za mało.
Panie redaktorze, więc na antenie dzisiaj nie rozstrzygniemy. System nie został dokładnie dopracowany planistycznie i organizacyjnie. Proszę to przyjąć.
Jasne. Nie było... dlatego pytam pana, co pan by zaradził. Króciutko jeszcze, jeśli pan może 30 sekund, bo pan Andrzej Kobylas czeka na głos.
Już kończą 30 sekund. To, co oglądałem dzisiaj. Rozpoczyna się proces szczepienia. Przychodzą osoby starsze na szczepienia i wypełniają kwity papierów, bo trzeba je tam wypełnić. Przecież co stoi na przeszkodzie, żeby te, starać się chociaż, żeby te kwity były wypełnione przed przyjściem. Przychodzi osoba po 70 roku życia, przedkłada to, przechodzi cykl badań, szczepienia i obserwacji. Więc to są rzeczy drobne, ale które powodują, że ten system się całkowicie rozjechał, już nie mówiąc o tym, że część osób mieszkających, strzelam, tam w Warszawie musi jechać 180 km albo 90 do innych rzeczy. I tu się z jednym konkretnie nie zgadzam z panem ministrem Horałą. System centralistycznego zarządzania jakąkolwiek dziedziną nigdzie w świecie nie przyniósł sukcesu. Jeżeli
w czasach epidemii chyba to troszeczkę, panie senatorze, inaczej
panie
wygląda.
Właśnie chcę powiedzieć.
To przykład chiński przeczy temu na przykład.
Który no, nie, okay. jest zbyt miły dla obywatela chińskiego.
To prawda, ale centralistyczny i skuteczny też.
Planistycznie robimy i strategicznie na zasadzie centralnych planów i przygotowania tego projektu, a wdrażanie jego jednak trzeba zdecentralizować. I to się na pewno wtedy lepiej będzie.
No, taki przykład, można powiedzieć, decentralizacji mieliśmy na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie Leszek Miller, polityk wspierany przez Platformę Obywatelską, wszedł i się zaszczepił. Andrzej Kobylarz, czy zgadza się tutaj z zarzutami pana senatora Czarnobaja? I jak...
Panie redaktorze, nie z zarzutami, spostrzeżeniami.
Spostrzeżeniami, dobrze? Nie ma problemu.
Andrzej Panie Kobylarz. Redaktorze, drodzy państwo, to nie jest kwestia zgadzania się tutaj z panem senatorem, bo ja się nie spodziewałem niczego innego, ale bardziej chodzi mi tutaj o sytuację, która ma miejsce na świecie, bo to nie tylko w Polsce, to jest sytuacja nowa dla każdego rządu na świecie i każdy rząd usprawnia szczepienia, usprawnia dostawy i usprawnia całą logistykę, jeżeli chodzi o cały proces szczepienia. Ale ja bym chciał powiedzieć, że chciałbym podziękować tym wszystkim ludziom, którzy dzisiaj odpowiadają za całą machinę wykonywana szczepień w Polsce, bo tu jest wykonana wielka praca i dziękuję im, że nie posłuchali totalnej opozycji, żeby wyszczepiać wszystkich obywateli tymi szczepionkami, którymi mamy, bo gdyby się tak okazało, to byśmy mieli dzisiaj sytuację taką, że te wszystkie szczepionki dzisiaj byłyby do wyrzucenia z uwagi na to, że nie byłoby drugiej fali szczepień, która powoduje tą 95% skuteczność. Więc dzisiaj działania rządu polegają na działaniach przemyślanych, strategicznych, nie chaotycznych i widzimy tutaj, że mamy do czynienia z przemyślaną polityką. Oczywiście, jak wszędzie problemy, w każdym państwie się pojawiają problemy związane z koronawirusem, one są ciągle usprawniane przez każdy z rządów i jak zaobserwujemy dzisiaj powiedzmy ogólnoświatowe doniesienia mediów z różnych państw, to widzimy, że obywatele w każdym kraju krytykują opozycję, czy bardziej lub mniej. Obywatele też są bardziej zadowoleni lub mniej. To nie zmienia faktu, że dzisiaj to jest duży problem globalny. Ja uważam, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, jest to polityka przemyślana. Ja powiem osobiście, że moi rodzice, jest tato 80+, jest zarejestrowany, mamy już datę ustaloną szczepienia na 12, na 16 lutego. Cierpliwie czekamy. Nie robimy żadnych ruchów typu Miller, bo to jest chamskie postępowanie ze strony europosła. No ale on jest przyzwyczajony ze starych dobrych czasów, że im wolno więcej, im wolno wszystko.
Tu musimy.
Niektórym ludziom.
I tu musimy. I tu bardzo dziękuję. I tutaj musimy na chwilę przerwać. Zapraszam na skrót wiadomości, a po przerwie rozmawiamy o gospodarce.
Śniadanie polityków.
9.33, zaczynamy drugą część śniadania polityków. Witam państwa, Piotr Kubiak, witam również naszych gości. Marcin Horała, minister Prawo i Sprawiedliwość, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Halo,
dzień dobry,
czy jest pan minister? Jest.
Tak, jestem.
Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, Michał Urbaniak, Konfederacja, poseł Konfederacji, senator Leszek Czarnobaj, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Rozmawialiśmy o szczepionkach przed przerwą, teraz oczywiście temat powiązany jak najbardziej z koronawirusem, z tym, co się dzieje w Polsce i w Europie, czyli pełzającym kryzysie gospodarczym i zaczniemy tą turę śniadania również od pytania do ministra Marcina Horały, czy rząd poluzuje obostrzenia od 1 lutego. Ja w ubiegłym tygodniu rozmawiałem z rzecznikiem rządu, panem Piotrem Millerem. Sugerował, że takie obostrzenia, no, będą podjęte decyzje na początku tego tygodnia. Widzimy również pełzający bunt przedsiębiorców, społeczny bunt, jak to mówi w tej, na przykład dzisiaj w gazecie Dziennik Gazeta Prawna Norbert Maliszewski, wynika z przedłużania się obostrzeń. To trudna sytuacja, ale trzymanie się restrykcji to jedyna droga, bo niestosowanie się do tych zasad doprowadzi nas do punktu wyjścia i konieczności podjęcia decyzji o twardym lockdownie. W Polsce troszeczkę ten poziom zakażeń spada. Czy jest taka szansa, panie ministrze, tu pytanie do ministra Horały, na poluzowanie jednak obostrzeń w gospodarce? Hotele, restauracje, czy punkty fitness, siłownie, czy mogą, jest taka szansa, że zostaną otwarte legalnie od początku lutego? Minister Marcin Horała.
Decyzje o tym, czy i w jakim zakresie luzować te obostrzenia, no będą podjęte może nawet dzisiaj lub jutro. Na pewno z kilkudniowym wyprzedzeniem będą zakomunikowane. Mamy tu kilka czynników do wzięcia pod uwagę. Po pierwsze, maleje liczba zakażeń, to prawda, choć trzeba przyznać, że nadal jest ona no, nie taka mała. To jest kilka tysięcy zakażeń dziennie nadal. Przypominam, że...
Wczoraj 4683.
Tak, no, ale na te dane weekendowe to zawsze trzeba trochę patrzeć z pewną rezerwą. W takim ostatnim raportowanym dniu powszednim to było tam bodajże 6 tysięcy z hakiem, 6,5 tysiąca około. Kiedy startowała druga fala, no to startowała w październiku od niższego poziomu, więc tutaj bardzo łatwo, a trzeba też pamiętać, że jest pewne przesunięcie w czasie, pewne efekty są widoczne dopiero po tygodniu, dwóch. Więc trzeba do tego podchodzić ostrożnie. Musimy sobie wziąć pod uwagę to, co stało się na przykład w Czechach. Kiedy to w listopadzie wprowadzono obostrzenia, nastąpił spadek liczby zachorowań. Już po miesiącu stwierdzono, że no to jak jest spadek, no to otwieramy tutaj gospodarkę i po kolejnym miesiącu znów był kolejny szczyt i znów trzeba było zamykać i to znacznie dotkliwiej niż w Polsce. W wielu państwach zachodniej Europy obowiązują właśnie lockdowny znacznie, znacznie bardziej uciążliwe niż ten polski. Takie z godziną policyjną, z tym, że jak idzie człowiek po ulicy z zakupami, to go zatrzymuje policjant i zagląda, czy w tej siatce są tylko produkty pierwszej potrzeby, bo jak tam znajdzie, nie wiem, na przykład jakąś odzież świeżo kupioną, czyli produkt nie pierwszej potrzeby, to kilkaset euro mandatu.
W Holandii, w Holandii policjanci mogą poszukiwać również broni w siatkach z zakupami. No takie mają... No, takie mają uprawnienia.
Bodajże w Belgii zdarzyło się, że właściciel pubu za nalanie piwa dostał w sądzie, znaczy dostał najpierw mandat, od którego się odwołał do sądu, to sąd mu wlepił 3 miesiące aresztu. Więc naprawdę w Polsce te obostrzenia nie są tak bardzo dotkliwe w porównaniu z takimi, więc to jest pewne dobro, które też musimy mieć na uwadze, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której liczba zachorowań szybko wzrośnie i trzeba będzie znacznie dotkliwsze środki wprowadzać. Ale mając to wszystko na uwadze, mając też już pewne doświadczenia, bo też już trochę czasu minęło od przywrócenia stacjonarnej nauki klas 1-3, to też trzeba było poczekać, jaki to będzie efekt. Myślę, że jest szansa, żeby jakieś nowe poluzowania się pojawiły, ale jakie to już będą
panie
decydować
a pan,
eksperci, jak... Rada Naukowa
panie,
i
panie ministrze, panie ministrze, a pan jako Marcin Horała, jakie obostrzenia zdjąłby na samym początku?
Oj, panie redaktorze, ja jako skromny wiceminister w rządzie nie mogę kreować w przestrzeni publicznej tego rodzaju komunikatów.
Ale jakby pan nie był, jakby pan nie był wiceministrem, był pan przedsiębiorcą, nie wiem, który ma restaurację, to byłby pan za tym, żeby tą restaurację otworzyć, nie wiem, pojutrze czy 1 lutego, czy i swobodnie
panie
móc
redaktorze, to jest naturalne To jest naturalne ludzkie uczucie i ludzki tok myślenia, że każdy by chciał móc pracować, zarabiać, nie tracić pieniędzy. Problem jest taki, że mamy tu klasyczny dylemat więźnia. To znaczy, jeżeli ktoś zadziała racjonalnie ze swojego punktu widzenia, czyli na przykład będzie prowadził taką działalność, to jednocześnie zaszkodzi ogółowi, czyli koniec końców, jak każdy tak zrobi, to i tak to działając racjonalnie w swoim interesie, sobie na koniec zaszkodzi. No bo jakby każdy restaurator teraz otworzył restaurację, wzrosłaby liczba kontaktów społecznych, wzrosłaby liczba zakażeń, zgonów i to też nie jest dobra okoliczność dla biznesu i dłuższy lockdown przez to też by był zły. No i od tego jest państwo, żeby z tej pułapki dylematu więźnia, czyli sytuacji, w której ktoś działając racjonalnie na swoją korzyść, jednocześnie jak wszyscy się tak zachowają, to wszyscy stracimy, żeby no, jednak przepisami i służbami, które tych przepisów pilnują, tego rodzaju paradoksów unikać. Musimy wytrzymać, musimy znieść te obostrzenia, które miejmy nadzieję będą malały, po to, żeby za chwilę, po tygodniu, dwóch czy trzech tygodniach radości nie trzeba było wracać do znacznie, znacznie bardziej uciążliwych obostrzeń.
Pytanie do pana posła Urbaniaka. Wy zbieraliście, albo nawet zbieracie jeszcze, podpisy pod projektem ustawy antylockdownowej. Zbieracie, czy nie? Panie pośle?
To prawda.
A ile pan osobiście zebrał tych podpisów? Zapytam na początek. A chodzi tutaj o całkowite otwarcie gospodarki, zniesienie kar za niestosowanie się do obostrzeń ustanowionych rozporządzeniami, zniesienie obowiązku zwrotu kwot udzielonej pomocy. No właśnie, jak wygląda zbiórka podpisów? Bo ja rozumiem, że pan by otworzył całkowicie gospodarkę, nie patrząc na to, co się będzie działo, nie wiem, pod szpitalami. Bo na przykład może być tylu pacjentów, jeśli zostaną zakażeni, że może być problem.
Słucham. Trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest ustawa, która zabierałaby rządowi te uprawnienia, które nadał sobie 3 marca 2020 roku i przy głosach Lewicy i PSL-u i Platformy, które w zasadzie wprowadzają stan nadzwyczajny bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego. To jest patologia taka systemowa. To jest jedna sprawa. Drugą sprawą jest fakt, że skoro rząd chce utrzymywać ludzi w lockdownie, to po pierwsze mógłby
rząd to pewnie nie chce.
No właśnie, mam pewne wątpliwości, bo proszę zobaczyć, że według statystyk, według planu, który w listopadzie został ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Niedzielskiego, to będąc na tym poziomie zachorowań, na jakim jesteśmy, powinniśmy być w żółtych strefach bądź czerwonych w tym systemie strefowym. Ale tego nie ma, dalej jest zamykanie gospodarki. No i teraz dochodzimy do kwestii też właśnie branż, które są zamknięte. No jest wiele branż, które są pozamykane. W tych branżach takich, nie wiem, na przykład jak branża fitness, no zazwyczaj, nie wiem, pewnie większość ludzi na świecie była gdzieś tam kiedyś na siłowni i może samemu stwierdzić, że tam się przestrzega takich zasad higienicznych.
Tak? Ale też tam są wydzielane aerozole, jak mówią specjaliści, no bo mamy tam jednak wysiłek fizyczny bardzo poważny.
Zazwyczaj wentylacja działa naprawdę.
Panie pośle, a tak króciutko, bo mamy wiele tematów. Jakie branże pan by całkowicie otworzył?
Proszę pana, choćby na przykład branże. No, zasadniczo ja bym pozwolił ludziom przy zachowaniu tutaj obostrzeń sanitarnych typu tam, dystans, dezynfekcja, maseczka, no pozwoliłbym na działanie praktycznie większości tutaj branż. No bo proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Rząd, wprowadzając takie ustawodawstwo, jakie dzisiaj mamy, bardzo wybiórczo traktuje sobie branże, którym pomoże. Tym pomożemy, tym nie pomożemy. No, na przykład spotkałem się w Pidzynie w piątek, akurat tam zebrałem 20 podpisów pod tą ustawą osobiście. Spotkałem się w piątek z jedną właścicielką klubu kawiarni. No i ta pani dostała od rządu za to, że jest zamknięta prawie już, no tam bez okresu wakacyjnego, jakieś przynajmniej pół roku z roku 2020. Teraz też jest zamknięta. Koszty miesięczne to 13-14 tysięcy złotych, a dostała od rządu 7 tysięcy. Przez cały 2020 rok. No to gdzie tu jest jakakolwiek elementarna przyzwoitość i sprawiedliwość, że zamyka się komuś jego jedyne źródło utrzymania, daje mu się taki ochłap 7 tysięcy złotych, to oczywiście to nie jest mało pieniędzy obiektywnie, ale jeśli ktoś ma kosztów 13-14 tysięcy, no to są pieniądze, które w niczym mu realnie nie pomogą.
No teraz są nowe, zapowiedziane są nowe programy, pan wicepremier Jarosław Gowin ma rozszerzyć listę PKD, która będzie wsparcie.
Ja rozszerzać PKD, tutaj też branża turystyczna musiała się prosić. No, w muzeach myślę, że też dałoby się zachować tutaj obostrzenia sanitarne i wpuszczać ludzi.
Czyli panie pośle, czyli rozumiem, że pan by otworzył wszystko i z zachowaniem tych rygorów sanitarnych, tak?
Oczywiście, z zachowaniem rygorów, tak. No jeśli mamy coś wybierać, to naturalnie niech to będą rygory, a nie zamykanie wszystkiego.
A senator, pan senator Leszek Czarnobaj, jak podchodzi do sprawy otwarcia gospodarki? Co rząd powinien otworzyć, a może w ogóle niczego nie powinien otwierać, bo wiemy, docierają takie informacje z zagranicy, między innymi z Niemiec, że mamy nowe odmiany koronawirusa. W Niemczech wczoraj, zdaje się, zmarło ponad 700 osób. I no, słyszymy takie informacje z różnych państw Europy, że robi się sytuacja bardzo nieciekawa i niewesoła. Czyli co, dalej lockdown, czy otwieramy jakieś fragmenty choćby gospodarki? Senator Leszek Czarnowy.
Panie redaktorze, to nie jest takie białe-czarne, zamykamy, otwieramy. Chcę powiedzieć tak, sytuacja jest taka, że zakażeń mamy jeszcze niemało, może delikatnie powiem. Natomiast jeśli chodzi o śmiertelność, to oprócz Bułgarii, czyli wspólnie z Bułgarią mamy najwięcej w Unii Europejskiej.
Teraz śmiertelność zaczęła spadać.
Dzisiaj
tak
może. Ale panie redaktorze, w związku z tym nakłaniałbym rząd do kilku rzeczy. Po pierwsze, takiej roztropności, ale roztropności powiązanej z pewnymi przewidywalnością. Przecież nie może być tak, że w czwartek czy w piątek zamyka się restauracja albo cmentarze. Jeżeli ustanawiamy pewne prawa, to rząd, znaczy, przedstawiciele
panie,
rządu,
panie
władzy
senatorze,
muszą
ja chciałem też zauważyć, ja chciałem zauważyć, że w państwach Europy Zachodniej decyzje były podejmowane z dnia na dzień o wprowadzeniu godziny policyjnej.
Panie redaktorze, jak ja będę przedstawicielem władzy ustawodawczej w innym kraju europejskim, to panu odpowiem na ten temat. Jesteśmy w Polsce, rozmawiajmy, co w Polsce powinno się robić. Nie z punktu widzenia chwalenia, tak jak pan przedstawiciel Solidarnej Polski, no w ogóle nie widzi problemu. No, rząd jest fantastyczny, to nie chodzi o to, żeby krytykować rząd, tylko to, co powiedział przedstawiciel Konfederacji, pan poseł Urbaniak. No, Konfederacja ma swoje spojrzenie, przedstawia pewne propozycje, a rolą rządu jest słuchać zarówno przedsiębiorców, epidemiologów, naukowców i tak dalej, a nie tylko klakierów politycznych. I ja wpisuję się, że chciałbym zgłaszać pewne spostrzeżenia, jeśli chodzi o działania rządu. Więcej przewidywalności, to jest raz. Po drugie, kwestia tego typu, padło tutaj nazwisko pana Gowina. Przecież to nie może być tak, że pan Gowin mówi tak, dla przedsiębiorców z południa mamy przygotowane 1 mld zł. A co przedsiębiorcy z branży turystycznej na Pomorzu, to co? Mają oni zacząć protestować i dopiero wtedy pan Gowin przyjedzie? No,
panie senatorze, co otworzyć? Jeszcze raz pytam, co otworzyć, bo chciałbym właśnie...
Panie redaktorze...
Ad vocem jeszcze Andrzej Kobylarz się wypowiedział. Czy otwieramy, czy nie otwieramy?
Panie redaktorze...
Momencik, panie Andrzeju, jeszcze chwileczkę, senator Czarnobaj kończy wypowiedź.
Dokonujemy tej analizy dotyczącej, bo proszę zauważyć, duży przemysł, duże firmy funkcjonują w tym rygorze i gospodarka w tym zakresie...
Tak, produkcja przemysłowa jest na bardzo wysokim poziomie.
Oczywiście, na bardzo wysokim poziomie również eksport. Dlatego mówię, że z wielką rozwagą należy zastanowić się to, co dotyczy reżimu, ale i zastanawiania się, które działy gospodarki, szczególnie tu branży turystycznej i hotelarskiej. A proszę, ostatnie zdanie. Jeżeli chodzi o kwestie jakby zabezpieczeń, to dla mnie wzorem jest państwo Izrael, które mówi tak. Dzisiaj główny ciężar, jeśli chodzi o zagrożenia, to jest przyjście do Izraela nowych, że tak powiem, typów koronawirusa. Więc
no i mieliśmy w Izraelu bardzo, bardzo duży, wzrost zachorowań w ostatnich dniach. Bardzo duży.
Dlatego mówię o tym, co dotyczy na przykład bardzo ścisłego przestrzegania podróżowania między poszczególnymi krajami dzisiaj w Unii Europejskiej, ale również taka rzecz, jeżeli uruchamiamy klasę 1-3, to dobrze, że badamy, ale przede wszystkim powinniśmy zastanowić, jak szybko nauczycieli w klasach 1-3 zaszczepić, aby oni nie byli źródłem przenoszenia
koronawirusa. Ale też wiem, że są ograniczenia szczepionek, tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części programu.
Panie senatorze,
bo jeszcze będziemy...
Ilu jest nauczycieli w klasach 1-3?
Panie senatorze...
200 tysięcy.
Panie senatorze...
Naprawdę strategia oparta na wiedzy, doświadczeniu i pewnej przewidywalności. Do tego nakłaniam.
I teraz Andrzej Kobylarz, muszę odebrać, panie senatorze, aczkolwiek oczywiście niechętnie panu głos. Teraz Andrzej Kobylarz, co otwieramy, czy nie otwieramy? Czy patrzymy na to, co się dzieje za granicą, czy patrzymy wyłącznie na dane, które widzimy w Polsce? Jaką? Czy pan by otworzył jakąś część, jakiś sektor gospodarki? Andrzej Kobylarz, krótko bym prosił, bo jeszcze mamy
panie redaktorze,
tematy.
Drodzy państwo, to jest temat złożony. Ja powiem tak, no jeżeli pan senator mi tutaj zarzuca, że ja wszystko chwalę, no to trudno nie chwalić szczepienia systematycznego, zaplanowanego.
Pan po prostu nic, pan patrzy, a pan nic nie widzi.
Ale nie, no. Pan, panie senatorze, ja panu nie przeszkadzałem i bardzo proszę o cierpliwość.
Przepraszam pana bardzo.
No, dziękuję. Więc jeżeli byśmy dzisiaj słuchali o opozycji totalnej, to byśmy wyszczepili jedną dawką szczepionki. Ale jak można takie, właśnie takie głupoty opowiadać, to my żeście mówili, żeby wyszczepiać wszystkich tymi szczepionkami, które są.
Więc mówiliście, jakby co?
No to mówiliście, no i to nie jest jakiś gdyby problem, tylko problem jest tego, że właśnie gdybyśmy słuchali was, no to by było tak, jak powiedzmy sobie szczerze, no nie byłoby z tego szczepienia nic. Drodzy państwo, jeżeli chodzi o otwieranie gospodarki, uważam też, że powolutku to będzie następowało. Tak jak pan minister powiedział, pewne obszary gospodarki będą otwierane. My mamy taką naturę troszeczkę, jakie są mistrzostwa świata w piłce nożnej, to jesteśmy wszyscy najlepszymi trenerami. Wiemy, kogo wstawić, kogo zdjąć i tak dalej. Dzisiaj też jesteśmy recenzentami. Tylko chciałbym przypomnieć, że badania te, które prowadzi rząd i obserwacje na zasadzie tego, co się dzieje, gdzie są największe zachorowalności, gdzie są największe ogniska, więc my musimy też zaufać pewnym tutaj badaniom. Ja jestem za tym i ja współczuję wszystkim przedsiębiorcom, bo sam nim byłem i jestem. Wiem, że to jest problem dla wszystkich, no ale nie da się dzisiaj, drodzy państwo, otworzyć wszystkiego. Sami widzimy w poszczególnych krajach, co się dzieje. Mamy tutaj do czynienia jeszcze z mutacją wirusa. Też musimy bardzo szczególnie tutaj obserwować pewne kwestie związane z tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe, że otwieramy i będzie wszystko okej. Okay. No, my musimy patrzeć globalnie to, co się dzieje w Polsce. Musimy patrzeć na naszych, powiedzmy, nawet tych ludzi, starszych ludzi, którzy nie chodzą do restauracji, ale są też narażeni poprzez tych, którzy by ewentualnie poszli. Więc restauracje, ja uważam, też powolutku będą otwierane i powinny być otwierane z obostrzeniami i z ograniczeniami sanitarnymi.
A galerie handlowe? Duże galerie handlowe?
Z galeriami handlowymi to bym się tym wstrzymał, bo tak naprawdę galerie handlowe to tak najczęściej nie do końca jest też polski biznes i mali przedsiębiorcy. Może nie wiem, trzeba byłoby tutaj przedyskutować pewne kwestie związane z otwieraniem, ale też i uświadomienia obywateli, jakie są zagrożenia z przebywania większej ilości osób w galeriach. Więc może jakby wprowadziło się te obostrzenia odnośnie ilości osób i one byłyby naprawdę bardzo dobrze respektowane, to można się nad tym zastanowić. Oczywiście, no, każdy element gospodarki dzisiaj potrzebuje pomocy i uwolnienia, no ale nie zapominajmy, że ten COVID to nie jest coś, to nie jest zwykły katar, tak?
No nie jest zwykły katar, wielu się o tym niestety przekonało, tych, którzy mówili, że jest to, no, taka zwykła jakaś choroba. Panowie, jeszcze temat Platformy Obywatelskiej. Zdążymy chyba, tak, zdążymy. Patrzę na zegar. Jeszcze mamy kilka minut. Platforma Obywatelska 20 lat po. Czym jest dzisiaj to ugrupowanie? Jakie jest to ugrupowanie? Czy to jest ugrupowanie środka, czy to jest ugrupowanie lewicy? A wręcz niektórzy mówią, że jest to ugrupowanie lewackie. Ja dzisiaj słuchałem rozmowy Tadeusza Aziewicza z moim kolegą redakcyjnym Jarosławem Popkiem. No, mówił, że jak Platforma odzyska władzę, przytaczam z pamięci, jak Platforma odzyska władzę, no będą potrzebne reformy na miarę programu Balcerowicza i Janusza Leszka Balcerowicza i Janusza Lewandowskiego. No, tutaj wzorce takie dosyć kontrowersyjne, bo no, wiele jest takich stanowisk, że obaj panowie zrobili bardzo wiele złych rzeczy w Polsce. Takie są różne oceny komentatorów. Marcin Chorała, wasz główny rywal polityczny, Platforma Obywatelska, przetrwa do kolejnych wyborów? Króciutko bym poprosił, bo czasu mało.
Myślę, że przetrwa, bo to i dotacja, i biura, i wszystko jest. Natomiast już też jest gotowa jakby szalupa ratunkowa w postaci ruchu Hołowni i tam nawet niektórzy już się przesiadają. Więc nic nowego. No, był ruch Palikota, była Nowoczesna, a kiedyś z początku była Platforma. Ja nawet tak się składa, jako młody człowiek byłem na tym spotkaniu założycielskim Platformy w Hali Oliwii i sobie obserwowałem.
Ja również obserwowałem później, z racji obowiązków zawodowych, ale nie widziałem pana ministra.
Później rzeczywistość, no chyba się wtedy nie znaliśmy, panie redaktorze.
Minęliśmy się może gdzieś w tłumie, bo wtedy był tłum, a dzisiaj...
Tak, no, Platforma jest partią obecnie no, przede wszystkim bezideową, której jedyną ideologią jest walka z PiS-em i po prostu co, jak PiS powie A, to Platforma musi powiedzieć nawet nie B, tylko Z. Czy jak PiS powie, że jeden, to Platforma musi powiedzieć minus jeden. Ale jak już jakiś rys ideowy miałby tam się doszukiwać, no to tak jak kiedyś Platforma zakładała Kościół Łagiewnicki, jeszcze dodatkowy poziom ironii, że pod przewodem kardynała Dziwisza i głosiła, ślubowała u stóp Wawelu tam wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu. No tak teraz politycy Platformy brali przecież udział w tych tak zwanych protestach tak zwanego strajku kobiet, który przecież postuluje pełną dostępność aborcji nawet w dziewiątym miesiącu ciąży, co z jakimikolwiek wartościami chrześcijańskimi nic wspólnego nie ma. No także to taka droga, ale tak naprawdę to jest kwestia... Establishment III RP szuka wykonawcy swoich interesów. Jak Platforma w tym będzie zła, to się przestawi na Hołownię. Jak Hołowni się nie uda, to się połączy z Platformą, tak jak połączyła się Nowoczesna.
I Michał Urbaniak, zaczepnie zapytam. Ja pamiętam, że wtedy 20 lat temu wielu polityków, na przykład Unii Polityki Realnej, której no, jest pan bardzo, powiedzmy, ideą jest pan bliski, uciekało do Platformy Obywatelskiej. A kogo by pan wziął dzisiaj z Platformy Obywatelskiej na pokład Konfederacji? Króciutko. I czy to jest partia dzisiaj lewicowa, czy centrowa? Poseł Urbaniak.
Ja, panie redaktorze, jestem bliski ideałom Ruchu Narodowego, który jest częścią Konfederacji. No, Unia Polityki Realnej naturalnie jest, jakby jest taką partią, prekursorem dzisiejszej partii Korwin, z którą jesteśmy sprzymierzeni.
Tak, dokładnie.
Natomiast no, Platforma Obywatelska, jak powstawała, to była też zupełnie inną partią. Tutaj wspomniał minister Horała właśnie o tym, że była partią chrześcijańską, partią no, takiej centroprawicy, takiej konserwatywno-liberalnej, więc Unia Polityki Realnej no, ideowo wtedy mogła się z nimi rozmawiać.
Panie pośle, to kogo by pan wziął dzisiaj do Konfederacji? Kogo by pan wziął dzisiaj z Konfederacji?
Platformy Obywatelskiej nikogo.
Nikogo.
Nikogo. Ja bardziej myślę o tym, kto z Platformy Obywatelskiej powinien trafić do więzienia, bo też przygotowaliśmy sobie na 20 lat
mocne słowo.
20 afer, które zostały przez nią zrobione.
No, panie pośle, muszę odebrać, niestety głos, bo przedstawiciel Platformy Obywatelskiej musiałby się teraz wypowiedzieć. Musi się wypowiedzieć pan senator Czarnobaj. Bardzo mało mamy czasu niestety. Panie senatorze, pan zostanie w Platformie Obywatelskiej? Bo mówi się, że to partia lewicowa, że na konserwatystów nie ma miejsca. Mówi tak Jan Filip Libicki, który jest PSL.
Panie redaktorze, no pytanie z tezą pan zadał, a ja od razu panu odpowiem. Ja byłem, jestem i pozostanę w Platformie. Ja nie robię takich w swoim życiu ruchów, że jak mi niedobrze, to przechodzę do i szukam gdzie indziej miejsca. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałbym powiedzieć panu Horale o bezideowości. No to inaczej rozumiemy ideowość. Jeżeli ideowością jest to, co państwo robicie dzisiaj w Polsce, począwszy od niszczenia demokracji, sądów, innych rzeczy, no to ja dziękuję za taką ideowość. A jeżeli chce pan przeczytać o naszej ideowości na stronie internetowej. Teraz jeszcze tylko jedno zdanie panu Urbaniakowi.
Panie senatorze, dosłownie jedno zdanie,
panie
dobrze?
Panie pośle Urbaniak, naprawdę zajmijcie się poważnymi problemami, a nie wsadzaniem kogoś do więzienia, bo jeżeli ma pan dzisiaj jakieś argumenty, to proszę je zgłosić do prokuratury. Przecież ci ludzie tylko czekają na to, żeby pan przyniósł te dokumenty i powiedział, tych ludzi wsadzamy.
Panie senatorze, jeszcze jedno zdanie dosłownie, bo już...
Ale bo ja tylko chciałem powiedzieć panu Kobylarzowi, który, no ja nie lubię takich ad personam, ale muszę to powiedzieć. Szanowny panie z Solidarnej Polski, proszę wyłączyć TV PiS, a włączyć myślenie.
I jeszcze już? Andrzej Kobylarz, proszę, ostatnie zdanie, Andrzej Kobylarz. Dostanę za to po głowie, ale proszę bardzo.
Pan senator zachowuje się jak orkiestra na Titaniku. Oczywiście Titanikiem jest Platforma, która idzie na dno. Kilka szalup rzucono. Kto się załapie do szalupy z napisem Hołownia, to się załapie. No niestety, panie senatorze, przykro, 20 lat zmarnowaliście, a jeżeli mówimy o powrocie pana Balcerowicza do zarządzaniem krajem, który doprowadził do tego, do takich strat narodu polskiego, mówi się nawet, że ponieśliśmy większe straty, jak podczas II wojny światowej za jego rząd. rządów, wyprzedaż majątku polskiego,
musimy postawić, całego dorobku
naszego.
I tu musimy postawić niestety kropkę. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego śniadania. Byli dzisiaj nimi wiceminister Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, Michał Urbaniak, Konfederacja, Leszek Czarnobaj, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. O prezydencie Stanów Zjednoczonych porozmawiamy za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Śniadanie polityków.